Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek w dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II przypomina jego słowa. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka, tylko on ma słowa życia wiecznego.
Na 2 kolejne lata zostało przedłużone tymczasowe porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chinami dotyczące mianowania biskupów.
Rodzina podczas pandemii okazała się najlepszym miejscem schronienia i stabilizacji, uważa przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
22 października witają Państwa ksiądz Eryk Gumulak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
We wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II papież Franciszek napisał w twicie, że był on pełen pasji dla życia i podziwu dla tajemnicy Boga, świata i człowieka oraz stanowił nadzwyczajny dar Pana dla Kościoła.
Bezpośrednio po mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, obecny na niej postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, ksiądz Sławomir Oder, w wypowiedzi dla rozgłośni papieskiej nawiązał do szczególnych okoliczności, w jakich przeżywamy rok setnych urodzin świętego Jana Pawła II oraz jego wspomnienie liturgiczne.
Ta sytuacja, w której znajdujemy się w tej chwili, pozwala nam przeżywać w sposób może mniej fajerwerkowy, w sposób zewnętrzny, a bardziej duchowo i w sposób pogłębiony podejść do osoby Jana Pawła II. Pozwala nam, pomimo wszystkich trudności, jakie przeżywamy, pielgrzymować duchowo do jego grobu. I to jest chyba najpiękniejsze, bo takie pielgrzymowanie duchowe jest równocześnie pielgrzymowaniem w głębie jego myśli, jego duchowości. Wszystko ma cel, wszystko jest dla czegoś. I Jan Paweł II także w tej sytuacji, w której się znajdujemy, myślę, że pierwszym przesłaniem, jakie możemy odebrać i odczytać, przynajmniej ja tak to odczytuję, to jest możliwość wybrzmienia w naszym sercu i w naszym życiu na co dzień jego zaufania Bogu i Maryi, powtórzenia tych słów cały Twój, które właśnie wyrażają jego postawę duchową, program jego życia i zachętę dla naszego pielgrzymowania.
Postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II zauważył, że dla kapłanów Jan Paweł II był ojcem, przewodnikiem i wzorem tego, w jaki sposób na co dzień przeżywać kapłaństwo. Towarzyszyła mu zawsze wielka radość z bycia kapłanem. Ksiądz Oder wskazał także na tajemnicę życia Karola Wojtyły.
Był po prostu człowiekiem Bożym, prawdziwej wiary. Jego życie rozpoczynało się przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia. Odbywało się w obecności Boga. To był wymiar mistyczny jego życia. Jego tajemnicą była głęboka wiara, która prowadziła go nieustannie w obliczu Boga na spotkanie z drugim człowiekiem. I to była prawda o jego życiu.
Na 2 kolejne lata przedłużone zostało tymczasowe porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową dotyczące nominacji biskupów. Specjalny komunikat Watykańskiego Biura Prasowego podkreśla, że pozytywne wdrażanie w życie tej umowy o fundamentalnym znaczeniu kościelnym i duszpasterskim było możliwe dzięki dobrej komunikacji i współpracy między stronami. Stąd decyzja Stolicy Apostolskiej, by dalej kontynuować otwarty i konstruktywny dialog z korzyścią dla Kościoła katolickiego i dobra narodu chińskiego.
Informacja o przedłużeniu tymczasowego porozumienia została podana w dniu, w którym miało ono wygasnąć. Jego głównym celem jest wspieranie i promowanie głoszenia Ewangelii w Chinach poprzez odbudowę pełnej i widzialnej jedności Kościoła. Kwestia nominacji biskupów i ich jedności z następcą świętego Piotra ma żywotne znaczenie dla życia Kościoła, zarówno lokalnego, jak i powszechnego. Właśnie ten element zainspirował negocjacje i był punktem odniesienia przy opracowywaniu tekstu porozumienia, aby zapewnić stopniowo zarówno jedność wiary i komunię między biskupami, jak i pełną służbę dla wspólnoty katolickiej w Chinach. Po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci wszyscy biskupi w Chinach pozostają aktualnie w jedności z biskupem Rzymu i dzięki realizacji porozumienia nie będzie już nielegalnych święceń. Umowa pozostanie tajna, dopóki będzie miała charakter próbny. Stolica Apostolska jest świadoma, iż w tym kraju jest jeszcze wiele sytuacji ogromnego cierpienia i uczyni wszystko, by wolność religijna była bardziej respektowana. Droga jest jednak jeszcze długa i niepozbawiona trudności.
Jest to encyklika, która zachęca nas, abyśmy podnieśli głowę i zobaczyli, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Tak, o najnowszej encyklice papieża Franciszka Fratelli Tutti mówił biskup Gnonosu z Beninu. Ten dokument pojawił się we właściwym momencie, dodaje afrykański hierarcha.
Przyjąłem Fratelli Tutti z wielką radością i satysfakcją, zwłaszcza w tym czasie globalnego kryzysu sanitarnego, kiedy wszyscy szukamy sposobów i środków, aby uchronić ludzkość przed zagrożeniem, jakie stwarza COVID-19, powiedział rozgłośni papieskiej biskup Gnonusu. Podkreślił jednak, że życie braterskie nie ogranicza się tylko do religii, rasy czy narodu. Jest to cnota, którą wszyscy musimy żyć i dawać świadectwo wszelkimi sposobami.
Jeśli chcemy żyć w braterstwie, to znaczy, że nie możemy się ograniczać tylko do religii. Będzie czegoś brakowało. Braterstwo ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek wyznaniem i jest skierowane do ludzkości. Dając nam motto naszego kraju, braterstwo, sprawiedliwość, praca, starsi uważali, że powinniśmy żyć jako bracia, a nie jako wyznawcy czy członkowie danej religii. Musimy wyjść poza wyznanie, inaczej nie będziemy już widzieć obrazu Boga w innych istotach ludzkich, którzy ciągle są naszymi braćmi w człowieczeństwie. Jeśli naprawdę chcemy żyć naszą religią i być wzorem radości i pokoju dla świata, musimy przede wszystkim zapomnieć o naszej przynależności do konkretnego wyznania. Religia jest jednak bardzo ważna, ponieważ jest źródłem, z którego czerpiemy cnotę braterstwa, która jest drogą ludzkości i którą my, chrześcijanie, katolicy, chcemy żyć w czasie i wbrew czasowi.
Encyklika Franciszka przytacza również termin Solidarność Afrykańska. Biskup Gnonosu zwrócił jednak uwagę, że należy poprawnie rozumieć terminy przytaczane w tekście. Zawsze mówiliśmy, że my, Afrykanie, jesteśmy solidarni. To dobrze, ale tak naprawdę przed nami jeszcze długa droga. Bo jeśli chodzi o nas, mieszkańców Czarnego Lądu, to zawsze mamy problemy, by zająć wspólne stanowisko. Biskup Gnonosu podkreślił, że braterstwo i solidarność to przede wszystkim wyzwanie.
Oczywiście to jest wyzwanie i nasza wspólnota zadaje dziś pytania, bo braterstwo nie ogranicza się tylko do braci i sióstr z mojej rodziny, ale wykracza poza to. To, co dzieje się w Nigerii, Kongu, Republice Południowej Afryki czy Egipcie, dotyka mnie i innych, ponieważ wszyscy jesteśmy na kontynencie afrykańskim. Jeśli do tej pory nie osiągnęliśmy tego poziomu, to dlatego, że jeszcze nie żyjemy tą solidarnością, jaka być powinna. Przed nami jeszcze długa droga, aby być żywymi świadkami tego wymiaru solidarności braterskiej.
Odnowa życia Kościoła w największym stopniu zależy od troski duszpasterskiej o rodziny, stwierdził przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Arcybiskup Vincenzo Paglia dodał, że także w obliczu ataku COVID-19 to właśnie rodzina ze wszystkimi jej słabościami okazała się tak naprawdę najlepszym miejscem schronienia i stabilizacji.
Rodzina pomimo wszystkich ataków pozostaje stabilna dzięki swojej wewnętrznej sile. Nie ma substytutów ani zastępczych funkcji rodziny, mówił przewodniczący Papieskiej Akademii Życia do delegatów duszpasterstwa rodzin diecezji kolumbijskich podczas internetowej konferencji na temat rodziny w czasach pandemii i po pandemii. Arcybiskup Paglia zauważył, że czas pandemii wyraźnie pokazał, że rodzina jest wyjątkową formą społeczną. W dzisiejszym świecie, gdzie dokonuje się wyborów tymczasowych, staje się ona jedynym miejscem stabilnych relacji, stałych decyzji, a to ma głęboki wpływ na życie jej członków, podkreślił hierarcha, wskazując, że również Kościół powinien mieć cechy komunii rodzinnej, religijnej i że konieczny jest eklezjologiczny punkt zwrotny. Chodzi o nowy sposób bycia Kościołem, Kościołem rozumianym jako rodzina Boga. Arcybiskup zauważył, że dzisiaj istnieje głęboka przepaść oddzielająca rodziny od całości wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza w parafiach. Wspólnoty parafialne są zbyt uwikłane w irytującą biurokrację, a proboszczowie stają się bardziej urzędnikami niż ojcami wspólnoty. Arcybiskup Palia wskazał, że trzeba nowej perspektywy, w której wspólnoty domowego kościoła będą w pełni czuć się członkami większej rodziny, jaką jest parafia.
Pandemia koronawirusa domaga się nie tylko natychmiastowych i pilnych działań, gdy chodzi o ochronę zdrowia i życia, ale także długoterminowych projektów mających na celu odbudowę tkanki społecznej i wspólnotowej, która została poważnie dotknięta wirusem. Przypomina o tym Watykańska Dykasteria do Spraw Integralnego Rozwoju, wskazując na konieczność pilnego tworzenia dobrych praktyk, które pomogą odbudować lepszy świat po pandemii.
Pandemia uwidoczniła choroby społeczne, pozwoliła nam też zrozumieć, że wyjście z kryzysu musi oznaczać większą międzyludzką solidarność i sprawiedliwość oraz odejście od wszechobecnego indywidualizmu, podkreśla ksiądz Rocco D'Ambrosio, wykładowca etyki na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Misja Kościoła w obecnym kontekście jest bardzo ważna, ponieważ papież jest jednym z niewielu przywódców świata, który spogląda w przyszłość, wykraczając poza ograniczenia codzienności. Nie możemy zostawić go samego. To nie przypadek, że w encyklice Fratelli Tutti odnosi się nie tylko do pandemii koronawirusa, ale również do kryzysu gospodarczego z 2007 roku. Jest to więc proroctwo dojrzałe w czasie, które wymaga od wspólnot spojrzenia daleko w przyszłość, przynoszenia nadziei. Nadziei, która nie jest pusta, ale ma konkretne podstawy. Jest to nadzieja braterstwa, relacji, które są budowane. Pomyślmy o tych mocnych słowach z encykliki. Wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi i jesteśmy wędrowcami stworzonymi z tego samego ludzkiego ciała. To wyrażenie przywołuje wcielenie, tę konkretność człowieczeństwa, które musi zdążać ku lepszym celom. Dlatego właśnie misja Kościoła jest dziś tak ważna, prorocza i nagląca.
Lokalni przedsiębiorcy wspomogli finansowo projekt pomocy ludziom bezdomnym w Birmingham. Ofiarowane przez nich pieniądze niemal w całości pokryją roczny koszt programu uwolnienia się z bezdomności dla jednej osoby. Pomysłodawcy mają nadzieję, że pierwszy gest pomocy, której udzieliło im 6 firm z branży budowlanej, zainspiruje kolejne biznesy w tej części Anglii.
Tabor House, czyli dom dla ludzi bezdomnych, powstał w 2017 roku z połączenia sił archidiecezji Birmingham i dobroczynnych organizacji, w tym Father Hudson's Care, katolickiej agencji opieki społecznej, którą założył w początku XX wieku ksiądz George Hudson. Projekt realizowany pod hasłem A Bed Sponsor to poszukiwanie altruizmu wśród przedsiębiorców. Dom Tabor dawał dotąd schronienie maksymalnej liczbie 11 osób. W związku z pandemią jego wnętrze przebudowano, konstruując jednoosobowe kapsuły ze szkła akrylowego z łóżkiem, krzesłem i szafką. Teraz ośrodek może przyjąć tylko 8 podopiecznych, jednak otrzymają oni większe spektrum wsparcia niż dotąd. Przede wszystkim będzie to indywidualny program pracy z mentorem, który pomoże znaleźć zatrudnienie, mieszkanie i zasiłek, a także stałe zakwaterowanie, codzienne wyżywienie i niezbędne artykuły osobiste. Całość wyceniono na kwotę około 5000 funtów rocznie na jedną osobę. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.